powiedział do niego, domyślę błogosławiony mówi do Abrahama, ja jestem Adonaj, który wyprowadził cię z Ur Kasdim, aby dać ci tę ziemię w dziedzictwo.
Który cię wyprowadził z Ur Kasdim. I czytamy w traktacie w Pirkei Avot jest powiedziane, że praojciec nasz Abraham został poddany 10 próbom i to stwierdzenie na początku dzisiejszego czytania Lech Lecha to jest uważane za trzecią próbę. Że była to trzecia próba, jakiej został poddany nasz ojciec Abraham. I to jest, to są słowa idź, tak? Bo tyle znaczy słowo Lech. Idź, tu jest powtórzone. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to słowo powtórzone. Pójdź do ziemi, którą ci wskażę. I te słowa Pana Boga są uważane za, że była to trzecia próba, jakiej został poddany Abraham. Jest powiedziane, że usłuchał głosu Pana Boga i wyruszył. I wyruszył do ziemi Kanan. Ale w poprzedniej porcji Tory, w poprzedniej paraszy, czyli w paraszy Noach, i to jest pierwsza księga Moszego i rozdział 11, czytamy, że to jest rozdział 11, wiersz 31 bodajże. Nie widzę dobrze, tak na czuję.
Terak wziął
swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, i Saraj swoją synową, żonę swego syna Abrama, i wyruszyli z nimi z Ur Kasdim, by iść do ziemi Kanan. A zatem nie jest, że teraz nie należy rozumieć, że teraz inaczej, że jest przedstawione to w ten sposób, że nie, że Pan Bóg mówi do Abrahama, idź do ziemi Kanan, bo on tam chciał pójść, ojciec już jego chciał tam pójść. I oni idą wszyscy do Kananu. To jak zrozumieć słowa, że dzisiejszej paraszy, że idź do ziemi, którą ci wskażę, skoro czytamy, że Abraham tam szedł. Tak, szedł do tej ziemi. I teraz dlaczego jest to traktowane, że to jest trzecie jego doświadczenie, trzecia próba Abrahama. I kiedy Bóg objawia się po raz kolejny Abrahamowi, przypomina Abrahamowi, mówiąc, i to są te słowa, które na początku przeczytałem. Ja jestem Bóg, który cię wyprowadził z Ur Kasdim. I teraz to nie jest tylko miejscowość, że przypomnę, czy miejsce jego osiedlenia się i że stamtąd poszedł do Haranu, a z Haranu do Kananu. Możemy sobie mapkę później otworzyć. Tak, jak przemieszczali się, bo to bardzo duże odległości też pokonywali. I teraz to Ur Kasdim jest rozumiane również w ten sposób, że to znaczy ogień Chaldei. Ogień z Kasdim. Ogień z Kasdim. Tak, Kasdim, czyli najczęściej tłumaczone jako ogień Chaldejczyków, czy Chaldei. Jeśli to doświadczenie, że ma wyruszyć w drogę i usłuchał Pana Boga, jest trzecim doświadczeniem, to czym było to, co przypomina Pan Bóg mu? że ja ci powiedziałem, żebyś wyszedł z Ur-Kasdim, skoro on dawno stamtąd wyszedł, nie na rozkaz Pana Boga. Jego przeświadczenie, że istnieje Pan tego wszystkiego, było jego osobistym doświadczeniem, że jest powiedziane poprzez rozmyślanie, cofnął się, tak, do praprzyczyny. On to było jego osobisty, intelektualny wysiłek, że musi istnieć Pan tego wszystkiego. Że jest to dzieło stworzenia jest tak doskonałe, że musi mieć swojego Pana, musi mieć swojego Stwórcę. A przypomnę, że wyrósł w środowisku, jego ojciec był ważną postacią dla swojego środowiska. To jest imperium, którym kieruje i którym włada człowiek, o którym Tora mówi, że się nazywał Nimrod, albo używa dzisiaj, w dzisiejszym czytaniu używa drugiego określenia, którym nazywano Nimroda, Amrafel. Tak, i on walczy, ta wojna z królami Sodomy i Gomory, porwanie Lota, to jest działanie Amrafela, jemu towarzyszy, tam jest ten Kedarlaomer, syn Szema, tak? i syna Noacha, tak? Czyli wnuk Noacha, tworzą taką koalicję, nie chcę zaprzątać uwagi. On ma imię Amrafel i on kieruje całym tym imperium. Tak? Jest potężnym władcą. Amrafel znaczy amar, mówić, a fel, proch. Przepraszam, mrok, czyli ktoś, kto szerzy ciemność. Ktoś, kto swoją postawą, swoimi słowami wytwarza ciemność. I teraz Abraham mu się sprzeciwia. Jest powiedziane, pierwsza próba jest ukrywany przez rodziców, ponieważ neguje to, co jest podstawą jakby tego systemu, a zatem neguje Nimroda jako człowieka kreującego się na Boga, co później jest udziałem wielu ludzi i wielu cywilizacji, tak? Że tak ludziom palma odbijała, że tak uważali się, że są właściwie wcielonymi bogami. Tak? Z niektórymi Izrael musiał mieć do czynienia, tak? Z niektórymi takimi obłąkanymi ludźmi, którzy się uważali za bogów. I teraz to jest ktoś, kto się uważa za Boga. I jakby traktuje Awrama z jego postawą, on wszystkich przekonuje, tu nieraz cytowaliśmy Midrasze, które pokazują, co go cechowało, że on się sprzeciwiał bałwochwalstwu w sposób kategoryczny. Niektóre z tych Midraszy w zabawny sposób pokazują, jak on się sprzeciwiał bałwochwalstwu. Że ojciec go wysyłał, ojciec był w ogóle producentem, jeśli wolno tak powiedzieć, był producentem bałwanów, producentem rozmaitych bożków. I teraz miał kilku synów i Tora wymienia trzech synów, tak, tego Teracha. Wysyłał go, regularnie wysyłał Abrahama na targ, żeby sprzedawał, tak? Żeby sprzedawał rozmaitych tam takich właśnie od różnych rzeczy. A on z tym koszem szedł i z pełnym koszem szedł i z pełnym wracał. I to wściekało ojca, że jest po prostu takim słabym tym przedsiębiorcą, że interesu nie rozwija interesu rodzinnego interesu. No i postanowiono go śledzić i zobaczyć właściwie, co on robi na tym targowisku. I on rozstawiał towar, tak jak przystało handlowcom. Przychodzi starszy pan, który ma tam ileś lat, powiedzmy 80, i mówi, żeby sobie życzył tego właśnie idola. Abraham mówi, że jest taka i taka cena i że chętnie mu go sprzeda, i się go pyta, a ile ty masz lat? No, on mówi, no mam już 80 wiosen, ale mówi, to jest tak głupi, że ty masz 80 lat, a chcesz kupić Boga, który został wczoraj zrobiony. No i ten człowiek żądał, tam kupił, ale żądał zwrotu pieniędzy i odchodził, i tak cały dzień tak targował Abraham, tak? Zwracając jakby uwagę z tym najzabawniejszą historią, że raz właśnie wszystkie zostały, ojciec przyszedł i zastał wszystkich bogów potłuczonych, oprócz jednego największego z wielkim kijem wsadzonym w jego dłoni, się pyta, co tu się stało. Mówi, no starsza pani mąkę przyniosła jako ofiarę dla Boga i mnie się pyta, że któremu Bogu należy ofiarować tę mąkę, a ja mówię, że najlepiej położyć na środku i po prostu oni między sobą ustalą, do kogo należy ta mąka. I mówi, się zgodziłem na to, i mówi, tak się zaczęli bić o tę mąkę, że ten największy wszystkich poczaskał i on został. On mówi, czy ty zwariowałeś, czy to jest z kamienia? On mówi, no właśnie ojcze, że to jest z kamienia. I no i takim był człowiekiem. I rodzice go ukrywali przed tym Nimrodem, ponieważ on naruszył jakby tak fundamenty całego tego imperium. Jego zanegował jako Boga, publicznie zanegował go jako Boga i zanegował cały kult. I rodzice go ukrywali, został schwycony ze swym bratem Haranem. Jego brat, jest powiedziane, że był chwiejnym człowiekiem, że on trochę na takiej zasadzie jak zawiała chorągiew, jak chorągiewka trochę, jak ktoś go przekonywał do swoich argumentów, był po tej stronie. Znalazł się ktoś inny, kto go do innych argumentów przekonał, zmieniał stronę. I najpierw stanął po stronie Abrahama. Rzeczywiście, no nie może coś z kamienia, z drewna być prawdziwe, no, decydować o moich losach, czy w ogóle wpływać i być pomocą dla mnie. I obaj zostali schwyceni i właśnie zostali wrzuceni do pieca. I o tym mówi Tora, Urkazdim, do rozpalonego pieca. I po prostu Nimrod chciał ich spalić żywcem za to, że negują jakby właśnie te podstawy jego panowania. I jest powiedziane, że wiara Harana była chwiejna i zginął w tym piecu. A Abraham wyszedł nietknięty. I to były dwie pierwsze próby, jakim został poddany. I dlatego Bóg, jak dzisiaj czytamy, przypomniał Abrahamowi tę sytuację, że ja cię wyprowadziłem z Urkazdim, to znaczy z tego płonącego pieca. Ponieważ przypomnę, że wcześniej już wyszedł z Urkazdim. W ogóle Pan Bóg do nie mówił do Abrahama i on już poszedł z ojcem właśnie na tę wędrówkę. I w Haranie się zatrzymali, jak mówi dzisiejsza parasza, że zabrał ze sobą z Haranu dusze, które tam uczynili razem ze swoją żoną Saraj. Przypomnę, że miał na imię Awram, czyli ojciec, tak? Hamon, ojciec dla mojego ludu. Saraj, księżniczka dla mojego ludu. I teraz Pan Bóg przez dodanie jednej litery zmienił imię obojgu. Nie będziesz miał na imię Awram, tylko będziesz się nazywał Abraham, ojciec mnóstwa. Przepraszam, bo wszystko pomyliłem. Awram, Aram, ojciec z Aramu. Abraham, Hamon, ojciec mnóstwa. Czyli ojcem wielu narodów się staniesz. Nie będzie się twoja żona miała na imię Sara, Saraj, tylko Sara, księżniczka, w domyśle dla wszystkich księżniczka. I wyszli stamtąd, tak? Z przeświadczeniem, że pójdziemy, tak? I jakby znajdziemy inną ziemię. Ale on się nie zajmował geografią, ani nie był podróżnikiem. To, co jest ulubionym zajęciem wielu ludzi dzisiaj, że wielu ludzi mówi tak, bardzo lubię podróżować. Wielu ludzi wydaje majątek, żeby non-stop podróżować, tak? Poszukują tych rozmaitych doświadczeń. Teraz ktoś by otworzył z tych podróżników Biblię i by powiedział, o, to chyba jest ojciec wszystkich tych podróżników. On też był w Ur, później był w Haranie, później był w Kananie. Jeszcze raz powiem, jak się na mapę spojrzy, to są tysiące kilometrów. Tylko, że on nie miał w naturze tego, żeby być właśnie nie tylko takim podróżnikiem i nie podróżował bez celu. I Pan Bóg, znając Abrahama, powiedział do niego, idź, tak, to Lech Lecha, to znaczy wyjdź stamtąd, gdzie jesteś, by podjąć taką duchową misję budowania samego siebie, budowania swojej duchowości, idź ku swemu jakby duchowemu przeznaczeniu, do roli, jaką masz spełnić. I jak jest powiedziane, to jest Lech Lecha, jest powiedziane do każdego człowieka. Idź i swoją misję, w cudzysłowie, wykonaj swoją misję, wykonaj swoje zadanie, które ci powierzono tutaj, tak, w miejscu, w którym żyjesz. Każdy ma coś do zrobienia. Każdy ma w miejscu, w którym żyje, coś do zrobienia. I do każdego Bóg mówi, Lech Lecha, idź swoją duchowość budować i za pomocą niej użyj tego narzędzia, by być użytecznym w swoim miejscu. Tak? I spełnisz w ten sposób swoją rolę. To, po co się urodziłeś? Znajdziesz odpowiedź na pytanie, po co istnieje, po co tu jestem. Każdy sobie znajdzie odpowiedź na takie pytanie. Jest powiedziane, że on wcześniej wyruszył, jak miał 70 lat wyruszył. Jak ma 75 lat, objawia mu się błogosławiony. I jak wcześniej powiedziałem, to jest trzecia próba, której jest poddany. I usłuchał Pana Boga i poszedł od razu do Kananu, ale jest powiedziane, że już był tam. Już wcześniej był w Kananie, penetrował ziemię. Jak się dzisiaj mówi, eksplorator czy ktoś tam. Tylko on penetrował ją tylko z jednego powodu. Badał ludzi, zachowania ludzi. Badał jakby, czy to jest miejsce właściwe, żeby móc tam przebywać, albo czy coś jest do zrobienia w tym miejscu. I dlatego parasza dzisiejsza się zaczyna, że kiedy wyruszył, zabrał dusze, które uczynił w Haranie, to znaczy zabrał wszystkich prozelitów, tak? Których on przekonał do tego, że istnieje tylko jeden niewidzialny Bóg, Stwórca nieba i ziemi, a Sara wzięła wszystkie kobiety, które przekonała do tego, że istnieje właśnie jeden Bóg, niewidzialny Stwórca nieba i ziemi. I wszystkich tych ludzi, których zewangelizowali, zabrali ze sobą na tę duchową wędrówkę. I on przemieszczał się, ale jak to jest w księdze Zohar wyjaśnione, że on badał, tak, te miejsca pod względem duchowym. Tak jak u siebie, że zmagał się z Nimrodem, z Amrafelem, czyli człowiekiem, który szerzy ciemność, tak, swoją mową. Tak badał inne miejsca. Wiemy, że w każdym pokoleniu są ludzie, którzy szerzą mrok i w dzisiejszym pokoleniu również są ludzie, którzy szerzą mrok, szerzą ciemność, tak, za pomocą ust. Próbują, tak, gmatwać drogi człowiekowi, tak? Próbują, tak, wzbudzać w człowieku wątpliwość, tak? Próbują zachwiać wiarę i dzisiaj, jak czytamy, teraz jest pytanie na koniec, czemu o tych próbach nie jest powiedziane wprost? O wielu innych doświadczeniach Mosze, że był 7-miesięcznym chłopczykiem, że został włożony do skrzyni, położony na rzece Nil. Czytamy o tym wszystkim. Dlaczego nie czytamy w Torze, tak? Dlaczego nie czytamy, że Abraham był, że wyszedł cało z płonącego pieca? To jest coś nieprawdopodobnego, jak później ci trzej młodzieńcy, tak? Którzy wyszli też z pieca ognistego. Dlaczego Tora o tym nie mówi? Ani nie mówi o tym, że się ukrywał właśnie, czy był ukrywany przez rodziców, tak? Że sprzeciwił się właśnie temu ideologowi. Tak? Czemu o tym Tora milczy? Jest powiedziane tak, ponieważ to było jego, jemu Pan Bóg się wcześniej nie objawił, tak? Jest powiedziane, że przed nim istnieli ludzie, którzy nie tylko, że mieli świadomość Boga, co jak Noach czcili Boga. Jego syn Szem, tak? Melchizedek czcił Boga. Tak? Czyli nie był pierwszym człowiekiem, który sobie uświadomił, że jest Pan Bóg, że należy Panu Bogu służyć, Pana Boga czcić. Tylko jest pierwszym człowiekiem, który zaufał Panu Bogu. Zaufał Panu Bogu, złożył jakby całe swoje losy w ręce Pana Boga. I jest powiedziane, tak jest Boguś, że jest powiedziane, że Pan Bóg powiedział do Abrahama, od ciebie rozpocznę nowe stworzenie. Dlatego czytamy w liście do Rzymian i w innych miejscach, że on jest ojcem wszystkich ufających Bogu. Tak? Dlatego, że od niego rozpoczęło się nowe stworzenie. On się stał nowym człowiekiem, kiedy usłuchał, tak? Objawił mu się błogosławiony i usłuchał jego głosu. To już nie było jego prywatne, osobiste doświadczenie wynikające, tak, z jego rozmyślań, tak, analiz, wysiłku intelektualnego. Tylko bezpośrednio odpowiedział, tak, na to, że mu się błogosławiony objawił. I dlatego jest powiedziane, że od niego rozpoczęło się nowe stworzenie. W ogóle Lech Lecha wartość jest 100. Wartość tych słów jest 100. I to jest właśnie 100 nowych lat Abrahama. Miał 75 lat, kiedy usłuchał Pana Boga i wyruszył na tą wędrówkę. I rozpoczęło się 100 nowych jego lat. Stał się nowym człowiekiem. I każdy, jak wiemy, kto zaufa Bogu, staje się nowym człowiekiem i rozpoczynają się nowe lata jego życia. I oby były z pomocą Bożą wszystkie nasze nowe lata naszego życia, żeby były zawsze z pomocą Bożą, żebyśmy naśladowali czyny naszego praojca Abrahama. Jest powiedziane, że dzieci bardzo często naśladują główną cechę, jeśli chodzi o ojca czy matkę, zawsze główną cechę jego, której z dzieci naśladuje. Główną cechą Abrahama było miłosierdzie, miłość, dobroć do ludzi. Jego cechowała niebywała, jak się używa tego, tak, tych nowych słów, jego cechowała niebywała empatia do ludzi. Tak? On cierpiał z tego powodu, że nie może komuś pomóc. Przypomnę, że człowiek, no, przeciętny człowiek, kiedy widzi żebrzącego człowieka, mówi, no nie, no, obojętnie nie mogę obok niego przejść. No, coś mu dam, może porozmawiam z nim, jakoś go wspomogę. Ale kiedy nie widzę tego człowieka, nie odczuwam żadnego bólu z tego powodu, że istnieją ludzie, którym się źle powodzi. A to był człowiek, który cierpiał z tego powodu, że są ludzie daleko od Boga i że mogą cierpieć niedostatek. mimo że ich często nie widział. Jego dobroczynność, jego miłość, miłosierdzie do ludzi, tak, stało się przysłowiowe. Tak. Jego główną cechą było chesed, dobroć, okazywanie dobroci. Obyśmy tę jego główną cechę byśmy umieli naśladować właśnie czyniąc dobro innym ludziom. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony.